Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Mariusz Skrobała i dzisiaj ze mną ponownie pan profesor Adam Wielomski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. No, dzisiaj jestem z innym tłem, ale to myślę, że zaraz stanie się jasne, dlaczego takie syberyjskie tło sobie zrobiłem.
Po części dlatego, że dzisiaj podejmujemy temat kolejnego bardzo kontrowersyjnego myśliciela. Ostatnio rozmawialiśmy o Juliuszu Ewoli, natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać o myślicielu jak najbardziej współczesnym, aktywnym i bardzo kontrowersyjnym, czyli o Aleksandrze Duginie, autorze między innymi tej książki wydanej w Polsce przez X-Portal, Czwarta teoria polityczna. I szanowny panie profesorze, na wstępie takie ogólne pytanie. Jak pan zapatruje się na Aleksandra Dugina i kim on jest, jak można go określić? Czy to wybitny filozof, mistyk, prorok, a może propagandzista? A może też postać, która łączy w sobie wszystkie te cechy?
Trudne oczywiście pytanie, aczkolwiek ja nie zawaham się powiedzieć, że to jednak jest przede wszystkim propagandzista. Zdecydowanie tak, aczkolwiek o bardzo poważnym filozoficzno-politologicznym wykształceniu. Przy czym słowo propagandista, ja pamiętam, tak skrzywiłem się troszeczkę na to słowo propagandista, bo propagandista kojarzy mi się z kimś opłacanym przez kogoś. A tutaj mamy do czynienia, raczej bym powiedział, z ideologiem, któremu zależy na zdobyciu popularności poprzez propagowanie pewnych idei. Nie jest to propagandista sensu stricte, ponieważ przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo, żeby ktoś mu płacił za propagandę. W Polsce jest uznawany za takiego propagandzistę Władimira Putina, ale to ja bym powiedział tak, to jest skrajnie polskie uproszczenie, gdzie się wszystko widzi biało-czarne, dlatego że wbrew temu, co można w Polsce się dowiedzieć, to nie jest tak, że mamy tutaj do czynienia z jakimś doradcą Władimira Putina. Zwracam uwagę, że przez całe lata nie dało się znaleźć w obszernych czeluściach internetu żadnego zdjęcia Dugina z Putinem razem. Takie zdjęcie się dopiero pojawiło po zamordowaniu jego córki przez wywiad ukraiński. I wtedy Putin przyjął Dugina i to chyba było ich pierwsze spotkanie. Być może potem było jakieś jeszcze inne, ale wtedy to było to pierwsze spotkanie. Co więcej, w Polsce krążą właśnie takie legendy o jego wpływie w Rosji. No nie przesadzajmy. No jest na przykład taka legenda w Polsce, że, znaczy nie legenda, po części prawda, ale tylko po części, że jego podręcznik do geopolityki jest oficjalnym podręcznikiem gdzieś tam w sztabie generalnym rosyjskim, czy Akademii Sztabu Generalnego i tak dalej. I prawda i nieprawda. Prawda w tym sensie, że jest, ale nie, tym, z tego co się orientuje, tą częścią czytaną tam nie są jego własne przemyślenia geopolityczne, tylko antologia tekstów, która stanowi drugą część tego podręcznika, gdzie po prostu przetłumaczono klasyczne teksty geopolityczne autorów francuskich, anglosaskich, niemieckich i tak dalej. No i ta antologia tekstów jest podstawą. Zresztą antologia tekstów, być może Rosjanie sobie tego nie zdają sprawy, nieco nie pokrywająca się z oryginałami, tak bym to powiedział. Tak, dlatego że tam są dość duże cięcia, które nie są zaznaczone. Także to jest drugi taki, prawda, mit duginistyczny. No i wreszcie myślę, że warto zwrócić uwagę, że Dugin przez dłuższy czas nie był wyraźnie w establishmencie rosyjskim lubiany. Został zwolniony w pewnym momencie z Uniwersytetu Państwowego w Moskwie i w ogóle gdzieś tam był jakimś profesorem w Chinach aż wykładającym, tak. Dlatego na przykład strona chińska na Wikipedii o Duginie jest bardzo treściwa, zresztą bardzo ciekawa, polecam do przeczytania po chińsku. Śmieję się oczywiście, można sobie po prostu wrzucić w Google Translate, jest bardzo pouczająca, jak Chińczycy go widzą. Także nie jest to postać aż tak bardzo w Rosji wpływowa, jak to się wydaje. Zawsze to powtarzam to jako anegdotę i powtórzę, przepraszam, za po raz piąty pewnie czy siódmy u mnie na kanale. A mianowicie jeden mój znajomy, który się zajmuje Rosją i Duginem, jak wylądował w Moskwie, to pierwsze poszedł do księgarni, prawda, i tam zaczął kupować różne rosyjskie książki, no bo w Polsce dostęp do rosyjskich książek jest skrajnie utrudniony, a ich ceny gigantyczne, jak już się uda jakieś sprowadzić. ze względu na jakieś gigantyczne koszty przeliczeniowe rubla na euro czy dolara, w ogóle nieproporcjonalne do cen kantorowych. No i ze zdziwieniem stwierdził, że w pierwszej księgarni naukowej, do której wszedł, w drugiej też, w ogóle nie było nic Dugina. No to zaczął grzebać w internecie, znalazł księgarnię duginistyczną. Się okazało, że to gdzieś na przedmieściach Moskwy w piwnicy było, prawda? I tam dopiero były książki Dugina. Także nie przesadzajmy. To jest raczej co do popularności Dugina w Rosji. Jak mówię, on stał się bardzo popularny w Rosji dopiero po śmierci jego córki. I to mu dało popularność, i to spowodowało, jak Putin oświadczył, że miała rosyjskie serce, jak to wyraził, prawda? No to stał się autorem znanym. Dlaczego jego córka, czy właściwie on miał być celem tego zamachu? Odpowiedź jest banalnie prosta, dlatego że Dugin, o ile w Rosji nie był dobrze rozpoznawany, o tyle był bardzo dobrze rozpoznawany na Zachodzie. Ja się kiedyś zastanawiałem, jak to się stało. Odpowiedź jest banalnie prosta. Dugin jest sprytnym menedżerem i marketingowcem. I kiedy pojawił się na scenie politycznej rosyjskiej Władimir Putin, to wszyscy się zastanawiali, kto to w ogóle jest. No bo to właśnie Jelcyn go wyciągnął z kapelusza, prawda? Nikt na Zachodzie o nim nie słyszał, może poza paroma oficerami służb specjalnych. No i wszyscy zastanawiali się, czego po nim oczekiwać, jakie ma poglądy i tak dalej. No i w tym momencie na zachodzie Europy pojawił się właśnie Aleksandr Dugin i mówi, no jak to kto? Ja jestem jego głównym ideologiem. Dzień dobry, Dugin się nazywam, tak? No i proszę bardzo, tutaj są moje książki przedstawiające oficjalną doktrynę rosyjską nowego prezydenta. Proszę bardzo, po angielsku, francusku, niemiecku, włosku, hiszpańsku. Prawdopodobnie domyślam, że zrobił na tym spore pieniądze. I wypromował się sprytnie jako główny ideolog nowego prezydenta i zrobił na tym spore pieniądze. No ostatecznie, jak widać, no, kosztowało go to również życie córki, no bo ponieważ stał się symbolem putinizmu, można powiedzieć, na zachodzie Europy. Słusznie czy niesłusznie? Moim zdaniem niesłusznie. Jest to efekt autopromocji i skutek nieznajomości przez opinię publiczną zachodnią języka rosyjskiego. W ten sposób sam się wypromował taki samorodek, prawda, jako ideolog putinizmu. No i to go niestety kosztowało życie jego córki, ponieważ służby ukraińskie no, chciały skasować ten symbol, prawda, nawet jeśli jest to tylko symbol w oczach Zachodu. Także ja bym nie przesadzał z tymi wpływami Dugina w Rosji, to jest raz. Po drugie, Dugin napisał całą masę książek i to nie jest tak, że to są książki proputinowskie. Część z nich jest proputinowska, część jest krytyczna wobec Putina. Generalnie Dugin prezentował przez całe lata stanowisko takie, że Putin to taki libero. Otoczony liberałami, jak to w Rosji mawiają, zapadnikami, którzy by chcieli Rosję europeizować na kształt zachodni, prawda, westernizować. I dlatego bardzo, bardzo długo go krytykował. Szczególnie krytyczny był, jeśli chodzi o stosunek Rosji do spraw dziejących się na Ukrainie od 2014 roku. Mówiąc wprost, był zwolennikiem inwazji już wtedy i uważał Putina za cieniasa, tak to powiedzieć, liberała, który się waha i tak dalej. No i dopiero zmienił zdanie no, od 2022 roku, kiedy rzeczywiście do tej wojny na całego doszło. Aczkolwiek tutaj też często jest krytykiem, no bo jest radykałem. Uważa, że Putin powinien chyba, nie wiem, ogłosić wojnę powszechną, zmobilizować 5 milionów rezerwistów, czapkami, prawda, przykryć i tak dalej tą wojnę. A jak trzeba, to użyć broni nuklearnej. On się nigdy nie krył z tym, że uważał, że taktyczne broń nuklearna powinna być używana. No, szczerze mówiąc, ja zawsze to powtarzam i mówię, że tak naprawdę to jest pewnego rodzaju karykatura, bym powiedział, doktryny putinowskiej, która się świetnie sprzedaje, ale która przedstawia właśnie no, tam Rosję i jej współczesną doktrynę państwową jednak w kategoriach karykaturalnych. No, Rosja ma bardzo wielu ciekawych analityków różnych geopolitycznych i ideowych. No, oni są nieznani prawda, na świecie, również w Polsce, no bo można powiedzieć, Dugin ich wszystkich przykrył swoją osobą, poglądami, przede wszystkim książkami drukowanymi właśnie w językach zachodnich.
Jest nazywany nawet Rasputinem Putina. No i jest tutaj na pewno pewna przesada w tym stwierdzeniu, z tego względu, że na pewno nie ma tak wielkiego wpływu na Putina, jak miał Rasputin na rodzinę carską, prawda, w okresie I wojny światowej. Natomiast no, Rasputin był postacią bardzo demoniczną.
No tak, no to ten demonizm mu się, że tak powiem, właśnie przypisuje, no ale pamiętajmy, że Rasputin był osobą, która się obracała wokół rodziny carskiej. Tam miał jakieś, czy przypisywano mu jakieś tam cudowne również zdolności lekarskie, bo tam syn cara miał jakąś tam chorobę z kłopotami z tamowaniem krwi, on sobie jakoś tam z tym radził, nie wiem jakim cudem, ale sobie jakoś tam, prawda, radził. Ale to zupełnie nie ta postać, a Putin w ogóle nie był ideologiem. Tak, tutaj mamy do czynienia właśnie, no ja to słowo propagandista, to tak się mówię na początku, tak na tego, to jest ideolog. To jest pewnego rodzaju ideolog, to jest ktoś taki trochę w stylu, jak Gramsci pisał o władzy kulturowej, tak, no to myślę, że właśnie on taką władzę kulturową nad Rosją chciałby mieć i narzucić Rosji swoją wizję geopolityczną, taką pseudomistyczną, swoje pojęcie rosyjskości i tak dalej. Które to pojęcie, zresztą powiedzmy sobie szczerze, bo on jest odbierany jako ten taki, no, rosyjska dusza. Ja mówiąc szczerze, mam co do tej rosyjskiej duszy Dugina dość duże wątpliwości. Dlatego, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z takim, bym powiedział, miszmaszem światopoglądowym, ideologicznym. To znaczy mamy tak, on pochodzi w ogóle z ciekawej rodziny, też już taką miszmaszowej. Z jednej strony to są staroobrzędowcy. Staroobrzędowcy to jest taka grupa w prawosławiu, nie wiem, może sekta należałoby użyć, która nie uznała reform liturgicznych tam ze 200 lat temu, czy ze 300 nawet, i która uznała, że Kościół prawosławny popadł w herezję, schizm i rządzi nim antychryst. Była prześladowana jeszcze w okresie carskim, oni się tam bardzo często gdzieś ukrywali, wędrowali na Syberii i tak dalej. Zresztą ostatnio w Rosji odkryto taką grupę, która za Stalina gdzieś tam schowała się na dalekiej Syberii, prawda, i teraz spotkali nagle ludzi innych, prawda, się dowiedzieli, że Józef Wissarionowicz już nie rządzi. Tak, oni bardzo często nie używali światła na przykład. Zresztą sam Dugin pisze gdzieś w jednej ze swoich książek, że jako dziecko nie pozwalano mu światła palić w domu. Dlaczego? Bo w Biblii jest, że Bóg uczynił jasność. Więc jeśli człowiek czyni jasność zapalając światło, to dokonuje świętokradztwa. A z drugiej strony no, ta rodzina również jest powiązana, tam ma jakieś związki właśnie rodzinne też z KGB, prawda? Więc to jest jakaś taka dziwna mieszanka. I podobnie jego filozofia jest taką mieszanką. Dlaczego? Dlatego, że on się uważa za takiego ultrarosyjskiego i tam z pewnością te elementy prawosławne w tym właśnie rozumieniu są, ale do tego są bardzo silne elementy takie to genoniańsko-ewoliańskie tego tradycjonalizmu pierwotnego. Pierwsze książki Dugina to są w ogóle pełne rozważań o hinduizmie, prawda, religiach wschodu i tak dalej, a jakiś tam Chrystus to się pojawia na takiej zasadzie, no, że no tutaj, prawda, religie hinduskie to, jak państwo nie rozumiecie, dam wam przykład, no to my mamy Chrystusa i on, prawda, tutaj podobnie tutaj ten, nie, na tej zasadzie, jest raczej jako taka przykład, egzemplifikacja, jak to się mówi, pewnych tradycyjno-hinduskich gdzieś tam różnych rozważań, więc to takie bym powiedział, to prawosławie jest jego bardzo dziwne. Ja osobiście mam duże wątpliwości, czy on jest autentycznie wierzący, czy też jest zaliczony do takiej kategorii, którą kiedyś mi powiedział jeden student z Rosji, że jest taka kategoria w Rosji jak prawosławni ateiści. Prawosławny ateista to jest ktoś, kto kulturowo uważa się za człowieka prawosławnego, ale jest niewierzący osobiście. Chodzi na przykład, nie wiem, na wszystkie najważniejsze uroczystości religijne do cerkwi i tak dalej, pali świeczki i tak dalej, ale osobiście jest niewierzący, ale to jest kultura rosyjska. I to jest podobno charakterystyczne w ogóle dla różnych osób z byłych resortów siłowych Związku Radzieckiego. Właśnie ta kultura prawosławna. Z drugiej strony mamy tutaj u Dugina bardzo silny element fascynacji z nienawidzonymi przez niego ideologiami zachodnimi. Dugin jest czytelnikiem właśnie Genona i Ewoli. Jak sam się przyznawał w swoich książkach, ja nie wiem jakim cudem, ale w Bibliotece Uniwersytetu Państwowego w Moskwie w języku angielskim znajdowały się książki i tłumaczenia Genona i Ewoli. Jakim cudem, nie mam zielonego pojęcia. I on to czytał za młodu, bardzo pilnie. I potem się zafascynował filozofią Heideggera. Jest nawet autorem takiego tomu, chyba 600 stron o filozofii heideggerowskiej. Nie miałem go niestety w ręku, bo on się ten całkiem niedawno ukazał, ale wiem, że coś takiego jest. Zresztą ten Heidegger, ja o tym pisałem w swojej książce Zabójcy Zachodu, Prawica i Lewica niczańsko-heideggerowska. O, coś dziwnie widać. O, sobie tak.
Uciął, o, teraz tak. Tak.
No to już tam u niego ten fascynacje Heideggerem jest bardzo, bardzo są wyraźne. To jest oczywiście filozofia negująca całą klasyczną filozofię grecko-rzymską i chrześcijańską. Do tego jest bardzo silny element u niego fascynacji geopolityką niemiecką, rewolucją konserwatywną, Karlem Schmittem, jego teoriami wielkich przestrzeni, więc tutaj jest, można powiedzieć, zniemczony. Jeśli chodzi o rosyjski element, no to jest ten cały euroazjatyzm, który jest jakimś takim czymś, czego Polak chyba nie jest w ogóle w stanie zrozumieć. Znaczy generalnie teza, że Rosja jest bardziej azjatycka niż europejska i fascynacja tą azjatyckością. Coś, co dla Polaków się kojarzy z kulturą stepowo-tatarsko niższą, prawda? No i wreszcie element, moim zdaniem, ostatni u Dugina, metodologia. To jest postmodernizm. Mieszanie wszystkich możliwych nurtów bez ładu i składów, taki miszmasz, taką wielką łychą ideologiczną, prawda, żeby zrobić z tego coś kompletnie nowego, no to jest postmodernizm i jest sporo opracowań, głównie francuskojęzycznych, które wskazują na związki Putina z postmodernizmem. Nie ma tam prawdy, wszystko jest takie stające się właśnie od Heideggera, płynne, wszystko można inaczej ponazywać, prawda, walka ze wszystkimi pojęciami klasycznymi i tak dalej. No to jest takie typowo postmodernistyczne. Więc ja bym określił go jako, że to jest taki rosyjsko-imperialny postmodernista. Stąd prawdopodobnie wynika jego popularność zresztą na Zachodzie, bo on pisze takim właśnie, to jest ten postmodernizm się podoba na Zachodzie, no bo ten Zachód jest postmodernistyczny i to powoduje jakby przyciąganie do niego, że on jest, jak nawet jego idee, jeżeli nie są zachodnie, bo tak średnio są, powiedzmy, to jego sposób właśnie takiego mieszania wszystkiego ze wszystkim się postmodernistom podoba i na zasadzie traktują, że to jest jednak w pewnym sensie jeden z nas, nawet jak głosi poglądy, które nas przerażają. Także to moim zdaniem jest jakby no, cała zamieszanka tych wszystkich elementów jest źródłem jego olbrzymiej popularności, bo jeśli chodzi o głębię intelektualną, to powiem szczerze i brutalnie, nie dostrzegam. To jest mistrz mieszania stylu. Tak?
Jeszcze do tego tematu wrócimy, natomiast jeżeli pan pozwoli, to cofnę się trochę do tyłu. Oglądałem jedno wystąpienie Władimira Putina, w którym wypowiadał się na temat Zachodu i użył tam takiego określenia, że Zachód boi się naszej filozofii. Nie powiedział wprost, że filozofii Aleksandra Dugina, nie wymienił jego nazwiska, natomiast takie stwierdzenie bez wątpienia miał go na myśli. Druga sprawa, Dugin współpracuje, jest wydawany przez bardzo popularne na Zachodzie obecnie wydawnictwo Arktos, które wydaje jego książki i tam pojawiła się właśnie nowa książka takiego autora von Hofmeistera, Multipolarność. W ostatnich tygodniach Dugin napisał wstęp nawet do tej książki. Niemniej jednak ja na początku użyłem określenia propagandzista, na które pan tutaj mocno zareagował. Ja nie chciałbym, żeby ono przesłoniło to wszystko, co powiedziałem wcześniej, czyli zadałem pytanie, wybitny filozof, prorok, mistyk czy propagandzista?
Nie, ideolog. Ja powiem szczerze, tak w pierwszej chwili, mając do wyboru na zasadzie kawa czy herbata, wybrałem herbatę, prawda? Czyli to słowo propagandzista, ale propagandzista jest propagandzistą na zlecenie czyimś opłacanym. Tutaj mamy do czynienia z ideologiem. Tak, z ideologiem, tylko że ideologiem trochę nietypowym. Dlatego, że ideolodzy zwykle piszą kilka poważnych dzieł takich teoretycznych, i na tym polega bycie ich ideologią. A tutaj mamy do czynienia z kimś, kto pisze zarówno te dzieła teoretyczne, jak i całą masę artykułów, felietonów, udzielania się w mediach i tak dalej, co jest typowe właśnie dla osoby zajmującej się propagandą, bo on jest taki człowiek orkiestra. To znaczy generalnie to podobno tak wyglądało, że tak, on się zajmował pisaniem tych prac filozoficznych, całą tą sferą propagandową i tak dalej, właśnie był ideologiem i propagandystą samego siebie, a tą całą sferą organizacyjną, tłumaczeniem jego książek, sprzedażą, tworzeniem jakichś tam kół, prawda, duginistycznych w Rosji, na Zachodzie. Podobno zajmowała się jego właśnie córka Daria. Dlatego śmierć Darii Duginy stanowi bardzo poważny problem, pomijając osobisty oczywiście, stanowi również bardzo poważny problem organizacyjny, ponieważ ona się tym wszystkim zajmowała i teraz nagle tej osoby nie ma. Aczkolwiek oczywiście no, samo nazwisko Dugina tym bardziej stało się popularne, bo stał się głośny, chociaż prawdopodobnie wolałby się nie stać głośny, prawda, żeby się to nie stało. Także dlatego no, ja się nad tym propagandistą, tak no, była kawa czy herbata, to coś wybrałem, ale potem sam czułem, że to jest nie tak. To jest ideolog, raczej bym powiedział. I z pewnością jest to osoba, która posiada jego w ogóle marzeniem. To marzenie jest widoczne. Pełnić taką funkcję. Pamiętam, jak pisałem moją książkę o nacjonalizmie francuskim i action française, to tam jest takie określenie bodajże, z tego co pamiętam, nie pamiętam, albo Lucjena Rabateta, albo Brazillacha, że Charles Maurras sprawował nad francuską prawicą rodzaj profesury. Wyznaczał, co wolno, jak myśleć, jak nie myślimy i tak dalej, ale nie był równocześnie tym, który posiadał sprawczość. To znaczy, na zasadzie rzucał na szale swój autorytet i wszyscy mieli go słuchać, że tak ma być. I to jest troszeczkę taka pozycja podobna do Dugina, że on właśnie też chce sprawować taką profesurę, prawda, nad polityką rosyjską. I nie tylko zresztą nad rosyjską, bo chce być jeszcze znany na całym świecie, ale sprawować taką profesurę nad polityką rosyjską, na przykład, że on rzuci jakieś hasło i wtedy kto nie byłby prezydentem Rosji, no to mając już tutaj do wyboru kilka opcji, to nagle, ale kurczę, ale Dugin mówi, że tak, trzeba zrobić, nie? Tak, on się nie będzie wypowiadał w kwestiach, nie wiem, wysokości VAT-u w Rosji na przykład, prawda? Nie będzie się wypowiadał w kwestiach jakichś tam szczegółowych, ale będzie rzucał to, bo to byłoby rozdrabnianie się dla takiego profesora, prawda, ideologa, tylko będzie rzucał takie no główne cele, główne idee polityki rosyjskiej. No i to jest na tej zasadzie, że no jak tu się przeciwstawić, jak Dugin powiedział, że jest inaczej. To jest moim zdaniem jego marzenie. Czyli on chce być takie, mówiąc językiem średniowiecznym, średniowiecze rozdzielało potestas i auctoritas, prawda? Czyli tą taką władzę, że tak powiem, autorytetu, takiej władzy administracyjnej. On chce być taką tą władzą autorytetu, która rzuca, a Putin czy ktokolwiek inny, to właśnie dobra, Dugin tak powiedział, prawda? No dobra, to tak robimy, no bo mistrz Dugin. O, jak to mówi jeden nasz pewnie wspólny znajomy, Ronald Lasecki, mistrz Dugin coś powiedział, nie? I on właśnie sam siebie odnoszę wrażenie, w ten sposób ogląda.
Dlaczego użyłem tak kontrowersyjnego stwierdzenia jak propagandista? Szanowny panie profesorze, jakiś czas temu przetłumaczyłem właśnie jeden z krótkich tekstów Dugina pochodzący ze strony arctos.com i w tym tekście on oskarża Zachód o satanizm, o bycie najbardziej zdegenerowaną cywilizacją w historii ludzkości. Przywołuje tam aspekt tak zwanej operacji zmiany płci. Oczywiście to jest lewicowa nowomowa, nie ma czegoś takiego jak operacja zmiany płci, jest tylko okaleczenie dziecka, bo taka jest prawda. Współczesna medycyna nie posiada możliwości, żeby zmienić komukolwiek płeć. To jest propaganda, to jest fałsz. Ale co jeszcze tam napisał? Że na Ukrainie Rosja walczy w imię Boga. I moim zdaniem jest to zdecydowane nadużycie. Dlatego, że Rosja nie jest ani państwem tradycjonalistycznym, ani nie jest państwem fundamentalistycznie religijnym. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale jeżeli mówimy o fundamentalizmie religijnym, to fundamentalistami religijnymi są tylko i wyłącznie ci, którzy uznają bezwzględną nadrzędność prawa religijnego, objawionego, na przykład biblijnego czy też koranicznego, nad jakimkolwiek prawem stanowionym. I na
Tak, zgadzam
pewno
się.
to.
Rosja nie jest państwem oczywiście fundamentalistycznym, religijnie i być nie może nawet ze względów prawnych. Dlatego, że w Rosji są zapisane tak zwane cztery religie tradycyjne, które państwo szanuje w sposób szczególny, zapewniając wolność wyznań również innych. Jest to prawosławie, islam, judaizm i czwartą bodajże buddyzm chyba. Tak, jeśli dobrze pamiętam. Czyli no trudno, żeby. To ja powiem tak, no to jeśli Rosja walczy w imię Boga, to się powiedzieć, którego z tych czterech religii. Szczególny problem z buddyzmem, który no. Cały jest spór, czy w buddyzmie w ogóle jest Bóg, czy go nie ma. To raczej to jest kwestia sporu dotyczącego pewnego przełożenia pojęć zachodnich, prawda, na buddyzm. Więc trudno, żeby walczyła w imię Boże. No, bez przesady. Tak, z pewnością, ja powiem tak, to nie jest państwo tradycjonalistyczne religijnie. To jest, ja zawsze mówiłem, putinizm to jest taki bonapartyzm. Mieszanka trochę z Rosji przedrewolucyjnej, trochę Rosji rewolucyjnej i tak dalej, w zależności jakie są potrzeby, prawda? To jest typowo taki bonapartystyczny system, nawet ustrojowo bardzo podobny. Władza autorytarna oparta nie na plebiscytach, jak w bonapartyzmie klasycznym, ale na wyborach powszechnych, prawda? Z których pochodzi prezydent. To jest typowo bonapartystyczny system. Więc też nie przesadzajmy, ale pamiętajmy, że w mistyce takiej politycznej. To nie jest mistyka religijna, duginistyczna. Polityczna. Rosja rzeczywiście pełni taką rolę Bożej ręki, można powiedzieć. Dugin zawsze powtarza w swoich książkach, że Rosja jest katechonem z listu świętego Pawła do Rzymian. I on to traktuje naprawdę poważnie, nie żartobliwie. I Dugin generalnie uważa, że Zachód rzeczywiście pogrążył się w degeneracji, upadku i tak dalej. Przy czym pewnie się generalnie zgadzamy. Tak, i tym jak tym tam, nie wiem, możemy się zastanawiać, czy to jest po prostu ateizm, satanizm, antychryst, czy to moim zdaniem jest kwestia nazw. Ale tutaj oczywiście w przekonaniu Dugina, jego subiektywnym, Rosja rzeczywiście stała się obrońcą konserwatywnych, tradycyjnych wartości. Ja powiem tak, porównując to z tym całym wokeistyczno-LGBT-owskim Zachodem, no to rzeczywiście się stała. No, ja pamiętam, była taka manifestacja parę lat temu w Paryżu. Francuskich katolików przeciwko uznaniu małżeństw jednopłciowych we Francji. I pamiętam, oni tam gdzieś poszli w pewnym momencie pod ambasadę rosyjską z takimi wielkimi banerami Putin ratuj, no, na tej zasadzie. No, z punktu widzenia jakby tego typu elementów, czyli ile jest płci ludzkich, to tutaj z pewnością Putin jest konserwatystą. Pytanie, na ile to jest konserwatyzm prawosławny? Ja bym powiedział tak, jakbyśmy się Gomułki spytali, ile jest płci, to myślę, że odpowiedziałby dokładnie to samo. Tak. Dlatego, że jak to kiedyś mi powiedział jeden profesor, Gomułka, no to jest właśnie, to był ktoś, kto pochodził z takiej, no, mimo że niewierzący, ze wsi, prawda? Na wsi. To, że tam się gdzieś spędzało płód, prawda, jakaś babka robiła i tak dalej, no to normalne, więc aborcja jest okej, prawda? Ale jak się tam pojawili ci, nazwijmy to, innopłciowi, no to prawda, na wsi gdzieś tam kilkadziesiąt lat temu widłami ganiano, nie? No i można powiedzieć, że rosyjski ten konserwatyzm jest trochę podobny. Jak się na przykład spojrzy, nie wiem, na rosyjskie dyskusje dotyczące problemów aborcji, ochrony życia poczętego. To jest tam problem, który często w Polsce jest podnoszony jako główny argument za niekonserwatywnym charakterem Rosji. To oczywiście też trzeba mieć jedno na uwadze. W odróżnieniu od Kościoła katolickiego, cerkiew prawosławna nie przyjmuje tutaj tak jednoznacznego stanowiska. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego tak jest, ale nie przyjmuje nawet w tych kręgach tradycjonalistycznych. W Rosji za zakazem czy radykalnym ograniczeniem aborcji, co ciekawe, jest władza i kręgi władzy. Dlaczego? Dlatego, że zdają sobie one sprawę z tego, że Rosja ma niski przyrost naturalny, jakby liczba Rosjan się kurczy, coraz bardziej zwiększa się liczba tych mniejszości religijno-etnicznych procentowych w składzie państwa, no i oni chcieliby ten trend odwrócić. Dlatego ze względów demograficznych elity polityczne w Rosji, prawdopodobnie sam Władimir Putin jest zwolennikiem, jak nie zakazu całkowitego, to radykalnego ograniczenia aborcji. Jest powszechnie znaną, że organizacje, które byśmy dzisiaj powiedzieli pro-life'owe w Rosji, są bardzo mocno powiązane z Kremlem i są obficie finansowane przez Kreml, ale jednak no, demokratyzacja w Rosji osiągnęła na tyle, że jak ten Putin potrzebuje raz na parę lat wygrać wybory, to nie może zrobić czegoś, co w Rosji jest traktowane jako zakazać podstawowego prawa obywatelskiego, a tak w Rosji jest to traktowane jak prawo do aborcji jest uważane za prawo do antykoncepcji, co jest dla nas no, mocno szokujące, ale tak w Rosji się uważa. I dlatego Putin nie jest jakby, no, nie czuje się władny wprowadzić w tej kwestii radykalnego ustawodawstwa, którego elity rosyjskie są zwolennikami. Aczkolwiek tam nie ma argumentów religijno-prawdonaturalnych. Tam są argumenty demograficzne, siła państwa jest podstawowym argumentem i dbałość o to, że za 50 lat Rosji może zabraknąć rekruta na przykład, prawda, młodego pokolenia i tak dalej. Także to jest jakby ten rosyjski konserwatyzm. Tak samo jak sobie spojrzymy, no bardzo często obserwujemy jakieś takie no, w Rosji krucjaty przeciwko klubom, nazwijmy to jednopłciowym. No to też one się przede wszystkim nie kojarzą z jakimiś względami, bym powiedział, natury moralno-prawno-naturalny. Prawosławie w ogóle nie zna prawa naturalnego. Warto sobie to uprzytomnić. I dlatego prawdopodobnie, ponieważ nie zna prawa naturalnego, tak się domyślam, że cerkiew jak, również jakby na tym punkcie ochrony życia poczętego nie jest wyczulona, no to tam są znów argumenty no, takie na takiej zasadzie, prawda, że społeczeństwo powinno, obywatele tego społeczeństwa być gotowi poświęcić się dla ojczyzny, prawda, państwa i tak dalej. No i potrzebują, muszą mieć, nazwijmy to, pewien etos żołnierski, a nie etos związany właśnie z no, kulturą, nazwijmy to, postmodernistyczną, wokeistyczną. To zresztą nie tylko w Rosji tak jest uważane, równie ateiści, niewierzący syjoniści na przykład w Izraelu, również radykalnie potępiają właśnie, nazwijmy to, kulturę LGBT. To jak Harariego, pamiętam, pisałem książkę, no to właśnie on pisał o tym, że wychował się w rodzinie i środowisku radykalnie syjonistycznym, no i tam coś takiego było kompletnie nie do przyjęcia, ponieważ mały Żyd się rodzi po to, żeby być żołnierzem swojej ojczyzny. Miał jakiś karabin, jeździć czołgiem i tak dalej, a nie tam, prawda, w apaszce kolorowej biegać. Także to się kojarzyło z notami niemilitarnymi, niewojskowymi. Także ten konserwatyzm rosyjski ma... On w praktyce oczywiście może przyjmować i przyjmuje różnego rodzaju rozwiązania, które konserwatyści zachodni propagują, ale to wcale nie oznacza, że on jest, że on ma te same podstawy światopoglądowe. Zresztą zauważmy, jak sobie spojrzymy na przykład na towarzysza, jak się nazywał, Rubcow, Pablo González, tak? No to zauważmy, że on się kręcił w tych różnych środowiskach ultralewicowo-aborcyjno, prawda, wokeistycznych. Dlaczego? Dlatego, że jeśli obrona tradycyjnego modelu rodziny, tak myślą w Rosji, wzmacnia państwo, to trzeba ją propagować u siebie i należy zwalczać ten model we wszystkich państwach uważanych za wrogie. Bo to najlepiej by było, gdyby całe NATO, że tak powiem, biegało do klubów LGBT, tak? To wtedy to NATO przestanie być groźne. Generał Kukuła to ostatnio wyraził w takim swoim wystąpieniu, mówiąc o tym, że Putin uważa, że co prawda Zachód posiada oczywiście znaczącą militarną przewagę nad Rosją, posiada olbrzymią przewagę przede wszystkim produkcyjną, żeby wytworzyć broń, ale mówi, Putin uważa, że my jesteśmy zepsuci, zdegenerowani, zdeprawowani i to jest nasza słabość, nawet jeśli posiadamy przewagę militarną, to nie będziemy chcieli bić, umieli się bić, a przede wszystkim walczyć zbyt długo, bo zabraknie nam wytrzymałości, bo my jesteśmy społeczeństwem hedonistyczno-konsumpcyjnym. I tutaj jakby chwała imperium powoduje, że to imperium broni konserwatywnych idei i konserwatywnych wartości. Jak sobie oglądamy, na przykład, nie wiem, czy oglądasz takie coś co roku, Putin, który w styczniu, teraz też niedawno to było, zgodnie z jakimś tam prawosławnym zwyczajem przechodzi przez przerębel taką gdzieś tam w jakimś jeziorze czy rzece, żeby się przeżegnać, prawda, po prawosławnemu i tak dalej. O. I to jest właśnie jakby to przeciwieństwo. Tutaj ci chodzą, prawda, do klubów jednopłciowych, a my tu, prawda, prawosławie. Także to niekoniecznie wynika z, bym powiedział, z oddania religijnego, prywatnego. To jest racja stanu po prostu. To jest to samo, co ostatnio sobie czytałem, testament polityczny kardynała Richelieu. Tam jest taka też idea, że katolicyzm jest najlepszym wyznaniem dla państwa, społeczeństwa, porządku moralnego, jaki zna świat. Dlatego popieramy go we Francji. I właśnie dlatego popieramy protestantów w Niemczech. Ponieważ Habsburgom trzeba poddanych zepsuć, zniszczyć, bo wtedy będą mieli małą wartość bojową. Tak. Dlatego tam należy popierać, i taki zresztą jeden z głównych współpracowników intelektualnych Richelieu, niejaki Balzac, nie mylić z Balzakiem, pisarzem XIX-wiecznym, on na przykład bardzo popierał protestantów w Niderlandach, ponieważ uważał, że tam trzeba popierać protestanty, spisał nieprzedawnionych prawach ludu do buntu, prawda, tak? Dlatego, że trzeba osłabić Habsburgów. Ale we Francji protestant to coś obrzydliwego, prawda, tak? Nie, to trzeba tępić, prawda, burzyć zamki, wypędzać i tak dalej, no, bo to element anarchistyczny, nie? Także to jest mniej więcej jakby to w jaki sposób na to w Rosji patrzą. I odnoszę wrażenie, że Dugin też tak na to patrzy. To znaczy cywilizacja rosyjsko-prawosławna, ona się grupuje wokół tych tradycyjnych wartości i zwalcza antychrysta, którym jest Zachód, gdzie jest właśnie indywidualizm, liberalizm, wokeizm, LGBT, cały ten, prawda, postmodernizm, o którym pisałem w swojej książce i tak dalej, i tak dalej. No i to jest jakby, i teraz trzeba to jakoś nazwać ładnie marketingowo. Więc my jesteśmy po stronie Boga, a tam jest antychryst. No logiczne.
Przywołał pan wątek Francji właśnie za czasów Richelieu i tej współpracy z protestantami przeciwko Habsburgom. No, wie pan, że ja osobiście jestem wielkim przeciwnikiem tego i dla mnie to jest wyraz tego, że religia stała się drugorzędna wobec interesu państwa, narodu czy też racji stanu. I ja osobiście Richelieu nie mogę wybaczyć to, co zrobił.
Czyli dlatego, że reprezentujesz tak zwaną, to się nazywało Parti de Devo, czyli stronnictwo dewotów. Słowo dewot się kojarzy po francusku, znaczy nam fatalnie, to jest stronnictwo pobożnych, tak trzeba by to tłumaczyć,
tak
żeby nie miało charakteru pejoratywnego, którzy popierali sojusz z Habsburgami przeciwko protestantom.
Tak. To znaczy z takiego stricte średniowiecznego punktu widzenia stawianie państwa nad religią to jest herezja. No, takiego jestem zdania. Natomiast wracając do Dugina, to co jest fascynujące w nim odnośnie właśnie tej kwestii religii, to używanie pewnego teologicznego języka, który już praktycznie na Zachodzie zaginął, z tego względu, że jedyna osoba, o której teraz mogę na Zachodzie pomyśleć, to jest arcybiskup Carlo Maria Vigano, który rzeczywiście w swoich tekstach i listach, obecnie bardzo kontrowersyjnych ze względu na to, że został ekskomunikowany przez papieża, chyba jako jedyny używa takiego języka. Może gdzieś w środowiskach ewangelickich w Stanach Zjednoczonych, w takich zamkniętych grupach też się go jeszcze gdzieś używa. Natomiast odnoszę wrażenie, że Dugin stosuje go coraz częściej w ostatnich latach i próbuje odrysować tą właśnie wojnę z Zachodem, czy konflikt z Zachodem jako taką eschatologiczne starcie Boga z antychrystem. Natomiast no, nie sądzę, żeby w rzeczywistości była to wojna na tym poziomie. To wojna na Ukrainie, czy w ogóle konflikt z Rosją, nie jest wojną o charakterze religijnym.
No zdecydowanie. Jest to konflikt geopolityczny, o konflikt, którego źródła są banalnie proste. To znaczy Rosja po załamaniu się Związku Radzieckiego bardzo osłabła. W czasie zjednoczenia jeszcze Niemiec Rosji obiecano, że to przecież nie Rosji, Związkowi Radzieckiemu właściwie obiecano, że do NATO nie zostaną przyjęte były kraje Układu Warszawskiego z Polską na czele i w ogóle wszystkie miały być nieprzyjęte. Miały stanowić taką, zgodnie z doktryną Primakowa, taką strefę buforową pomiędzy NATO a Związkiem Radzieckim. Mamy na to zachowanych kilkanaście relacji, że była taka umowa dżentelmeńska. Amerykanie w ogóle przez długi czas twierdzili, że to jest nieprawda, ale ich wydał jakiś historyk angielski, który znalazł te dokumenty, które się okazało były w publicznym dostępie w jakiejś teczce w jakimś archiwum brytyjskim. To po prostu przez przeoczenie ktoś się nie zaznaczył, że to są dokumenty ściśle tajne, bo to nie były umowy międzynarodowe, tylko to były korespondencja pomiędzy politykami zachodnimi, w których oni się opisują, na co się umówili z Gorbaczowem. To było na tej zasadzie. No i doktryna rosyjska mówiła o tym, że to ma być ta strefa neutralna. Ponieważ Związek Radziecki się rozpadł, i Rosja była w okresie Jelcyna w wielkiej smucie. Zachód uznał, że zmieniły się rozkład sił międzynarodowych, więc można przesunąć NATO na wschód. I bym powiedział, doszło do tego, o czym mówił profesor John Mersheimer, czy Mersheimer, to różnie się go po polsku zauważyłem, czyta, a mianowicie, że można przesuwać aż pod granicę Rosji. Tylko, że gdyby tego przesunięcia dokonano od razu, to pewnie by się to udało, bo Rosja Jelcyna nie miałaby na to sił, żeby się przeciwstawić. Ale nie dokonano tego przesunięcia od razu. Zresztą powód jest banalnie prosty. Obawiano się, że sztaby, na przykład nie wiem, białoruski, ukraiński, to są pełne agentów, prawda, KGB, bo pewnie były, powiedzmy sobie to szczerze. Więc się obawiano nawet te państwa puścić, żeby oficerowie po prostu z tych państw nie mieli dostępu do różnych dokumentacji, wiedzy, prawda, dotyczącej operacyjnej, planów, sił i tak dalej. No i w tym czasie Rosja okrzepła, prawda, za czasów Putina. No i kiedy się pojawiło, że tak powiem, kiedy no, zrobiono pomarańczową rewolucję, Majdan, zrobili to dzisiaj, że to wiemy, CIA z BND niemieckim, prawda, i co to już nawet oficjalnie się mówi, jakie koszty to Zachód na to wydał, zachodnie wywiady na to, no to wtedy, kiedy zrobiono ten Majdan, no to wtedy Rosja po raz pierwszy zareagowała, anektując Krym, prawda, i przede wszystkim najważniejszy element wywołując czy inspirując powstania w Ługańsku i Doniecku. Cel był banalnie prosty, a mianowicie cel był taki, żeby Ukraina, nie mogąc się pogodzić z tymi stratami terytorialnymi, z Krymem pewnie by się jeszcze pogodziła, ale nie z Ługańskim i Donieckiem, nie miała ustalonych granic. A jak nie miała ustalonych granic, to do NATO nikt nie przyjmie państwa o nieustalonych granicach, bo nie wiadomo wtedy, dlaczego artykuł 5 jakich granic dotyczy. No i potem mamy wydarzenie, w którym w Polsce bardzo mało się mówi, no bo mamy to wydarzenie związane z nagłym atakiem rosyjskim w lutym 2022. Tak proste pytanie, a dlaczego akurat wtedy? Co się takiego stało? Nam przez dłuższy czas nie powiedziano, co się stało. Mało tego, nawet sam Putin jakby nie powiedział wprost, co się dokładnie stało. I wtedy mi się przypomniało, gdzieś tak czytałem jakąś książkę właśnie wspomnianego profesora Johna Mersheimera. On kiedyś w jednej ze swoich książek napisał, nawet nie w jednej, że w momencie, w którym Ukraina zgłosi chęć przystąpienia do NATO, Rosja zaatakuje. On to pisał od lat. No i ja się zastanawiam, co się stało w lutym 2022. Odpowiedź znalazłem. W styczeń 2022, miesiąc wcześniej, w Berlinie był taki zjazd takiej organizacji międzynarodowej, bezpieczeństwa coś tam w nazwie miała. I tam było przemówienie Włodymira Żeleńskiego. Przemówienie, które się w Polsce odbiło zerowym echem. Nikt go nie cytował, nikt ten. Mianowicie tam było przemówienie, w którym on wprost powiedział, że Ukraina chce przynależeć do NATO i oczekuje, że NATO pomoże jej pokojowo, no ale to powiedzmy, trudno w to uwierzyć, odbić Krym, Donieck i Ługańsk. Wiemy o tym, że kiedy zakończył to przemówienie, to Niemcy i Amerykanie wzięli go szybko na bocznicę i powiedzieli, że takim przemówieniem wywołasz wojnę i że żadnego wejścia Ukrainy do NATO nie będzie. Ale miesiąc później wojna się zaczęła. Prawdopodobnie to był powód bezpośredni rozpoczęcia działań wojennych. A więc geopolityka. Mówiąc wprost, układ sił pomiędzy NATO a Rosją, do tej pory bardzo niekorzystny dla Rosji, Rosja była w wielkiej smucie, powodował rozszerzanie NATO na wschód. I próbowano rozszerzyć je o jeden most za daleko, byśmy powiedzieli, czyli jedno państwo za daleko, a w tym czasie Rosja, że tak powiem, powstrzymała proces dezintegracji wewnętrznej, wzmocniła się i swoją armię i miała już siłę na to, żeby to zastopować i dlatego doszło do konfliktu. Jest to konflikt o podział stref wpływów w Europie i w świecie, a nie żaden konflikt pomiędzy Bogiem, antychrystem o charakterze eschatologicznym. Ale pamiętajmy, że Co innego jest geopolityka, a co innego trzeba to jakoś sprzedać opinii publicznej. Dlatego opinii publicznej na Zachodzie sprzedawano, że to jest tam obrona demokracji, wolności, prawa człowieka i tak dalej. Język odpowiedni dla tej opinii publicznej, podczas kiedy Dugin stara się to sprzedać jako walka Boga z Antychrystem. Szczerze, nie wiem, czy społeczeństwo rosyjskie, że tak powiem, na tego typu propagandę duginistyczną ją przyjmuje. Raczej odnoszę wrażenie, patrząc na reakcje rosyjskie, społeczeństwo rosyjskie i obserwując na przykład na X-ie również Rosjan, no to ja widzę, że dla nich najbardziej to przemawia co innego, że jest zaatakowana Rosja, na Ukrainie latają, prawda, z różnymi tam symbolami III Rzeszy, prawda, pojawił się nowy nazizm i tak dalej. To jest jakby są te elementy, które dla Rosjan są najbardziej przekonywujące, bo społeczeństwo rosyjskie nie jest na tyle religijne, to już tak bym powiedział, religijnie fundamentalistyczne, żeby potraktowało to, że to jest konflikt, nie wiem, zachodniego LGBT z prawosławiem, czyli antychrysta z Bogiem. Ja nie odnoszę wrażenia, ale wyraźnie Dugin tu przesadza, bym powiedział. Znaczy, źródło jest oczywiste, skąd przesadza. Źródło jest banalnie proste, jest to Carl Schmitt i jego teologia polityczna. Tak, i tam się to znajduje, ale to było pisane 100 lat temu. Ta teologia polityczna została napisana w 1022 roku, kiedy jeszcze były szersze grupy społeczne, które. Zresztą on pisał to przede wszystkim jako dzieła naukowe, pokazując, jak pojęcia teologiczne, religijne i pojęcia polityczne ze sobą współgrają, prawda? No i myślę, że to jest ten element nierosyjski Dugina, to znaczy posługiwanie się tą filozofią polityczną ze znienawidzonego Zachodu.
A to jest bardzo ciekawe, że przywołał pan Szmyta, natomiast ja powiem odnośnie Dugina, że mimo wszystko przebija przez niego szczerość, że on by chciał widzieć ten konflikt poprzez te pojęcia teologiczne. I jeżeli chodzi o Rosję, ja nie wiem, czy to jest całkowicie obce duchowi rosyjskiemu, bo mamy przecież w XX wieku jednego z moich ulubionych myślicieli, Berdiajewa, prawda, który całą rzeczywistość i komunizm przede wszystkim interpretował przez pryzmat religijny, prawda?
Tak, ale to w filozofii rosyjskiej. A ja mówię o odbiorze przez przeciętnego Rosjanina, który nie ma tej głębi filozoficznej, nie wspominając o teologicznej. Ale w kulturze prawosławnej w ogóle to przeciwstawienie katechon i Bóg z jednej strony, a z drugiej strony antychryst jest starsze znacznie. Miałem gdzieś w ręku jakąś książkę jakiegoś niemieckiego autora na temat pojęcia katechona i antychrysta w Bizancjum. Pierwszym antychrystem w dziejach kultury, byśmy to powiedzieli, bizantyjsko-prawosławnej, byli Arabowie islamscy. Wobec Bizancjum. Bizancjum też twierdziło, że prowadzi wojnę Boga z Antychrystem. No bo się powoływano, prawda, że tam mają być ludy Goga i Magoga, prawda, to miały być ludy koczownicze. Pasowali idealnie Arabowie, prawda, do tego. Więc oni byli tymi ludami Goga i Magoga zapowiadającymi Antychrysta. I odnoszę wrażenie, że Dugin po prostu tą pojęcie, że wszyscy ci, którzy walczą ze stolicą prawosławia, wtedy z drugim Rzymem, Bizancjum, a teraz z trzecim Rzymem, czyli z Moskwą, no to są właśnie ludy Goga i Magoga. Zresztą zauważmy, że jeśli ludy Goga i Magoga mają być ludami koczowniczymi, to Anglosasi świetnie na to pasują. Co prawda jest to koczownictwo nie na stepach, tylko poprzez flotę na morzach, prawda, tak? Ale mają w sobie coś, jeśli chodzi o to wyobrażenie ludów Goga i Magoga, które mają być słabo przywiązane terytorialnie, mają być takie, bym powiedział, koczownicze. Biznesmeni, handlowcy, piraci, to są wszystko ludy Goga i Magoga, także to zdecydowanie pasuje. I według jakby tej narracji oni zarazili tym swoim antychrystusowym charakterem, prawda, cały Zachód, co jest też w kulturze rosyjskim zrozumiałe, bo Zachód odpadł od prawosławia. To jest coś, co musimy sobie wyobrazić, bo my mamy, tak nam kultura, nasza świadomość historyczna mówi, że w roku 1054, kiedy doszło do wielkiej schizmy wschodniej, no to prawosławie czy wschód chrześcijaństwa odpadł od kościoła i od zachodu, prawda? Ale prawosławni to widzą inaczej. W roku 1054 zachód upadł już wtedy i oddzielił się od kościoła prawosławnego, czyli tego, co prawo sławi, czyli sławi. Wyznaje Boga takim, jakim on być powinien, prawym. Zresztą zauważmy, że na przykład nie wiem, w języku francuskim kościół prawosławny to jest Église orthodoxe. Kościół ortodoksyjny. Jeżeli tamten jest ortodoksyjny, to ten zachodni, który się z nim oddzielił w roku 1054, to jest nieortodoksyjny. To znaczy, że tam już widzimy antychryst, prawda, działa w tym kościele. Także to się wszystko, jakby bym powiedział, logicznie ze sobą łączy w tych wyobrażeniach prawosławnych, które dla nas są dosyć obce. I dlatego my to traktujemy, że to jest jakby ten cały język, aparat pojęciowy i tak dalej, obcy nam. On też po części Rosjanom również wielu obcym, dlatego że z pewnością stanowi zerwanie z całą tradycją, nie wiem, bolszewizmu, Lenina, prawda, i tak dalej, w kierunku jakiegoś takiego, no, użycia tych symboli przedrewolucyjno-prawosławnych, tradycyjnych dla rosyjskiego imperium.
Jeżeli chodzi o Rosję i konflikt z Zachodem, to ja mam taką tezę, na pewno nie będę tutaj oryginalny. Mianowicie od lat siły demokratyczno-liberalno-lewicowe, które rządzą i opanowały Zachód, chciałyby, żeby Rosja stała się taką neokolonią, jak inne państwa w
Jak Polska.
obrębie. Dokładnie, jak Trzecia Rzeczpospolita, która, nie oszukujmy się, państwem niezależnym nie jest, bo ja zawsze mówię, że centrum decyzyjne Trzeciej Rzeczpospolitej znajduje się w Waszyngtonie i w Brukseli. I tam są pod.
Jak to powiedział kiedyś premier Mateusz Morawiecki, prezentujący się dzisiaj jako największy polski patriota, Polska należy do kogoś z zewnątrz, nagrany gdzieś tam w sobie i przyjaciołach, prawda? Także tak jest. Nie, no to Zachód chce Rosję z dwóch powodów przejąć. Powód pierwszy, to znaczy chce dokonać tak zwanej prywatyzacji rosyjskich przemysłu, to może mniej, bo on nie, poza wojskowym nie jest silny, ale prywatyzacji rosyjskich surowców, czyli całej tablicy Mendelejewa. Mówiąc wprost, chciałby ją, podobnie jak w Polsce, dokonać prywatyzacji za 2, 5, góra 10% wartości. To po prostu wszystko wykupić i przejąć. To jest powód, dla których wielkie korporacje będą międzynarodowe, zachodnie będą wspierały wojnę z Rosją. To jest powód pierwszy. A powód drugi jest geopolityczny, to już bardziej dla polityków. To znaczy, jeżeli Zachodowi udałoby się przeprowadzić jakiś majdan w Moskwie i osadzić tam jakieś marionetkowe władze, prawda, prozachodnie, takiego Jelcyna PiS, to wtedy ta Rosja przejęta przez Zachód ze sprywatyzowanymi surowcami, ona będzie, ma możliwość prawdopodobnie spacyfikowania Chin. Dlaczego? Chiny są państwem, które prawie nie posiada surowców mineralnych. Posiada wyłącznie węgiel oraz tak zwane metale ziem rzadkich, czyli lit, co dzisiaj jest strategiczne, ale nie posiada ropy naftowej, gazu i tego typu rzeczy. I żadnych rud, żelaza, niczego. I w związku z czym Chiny wszystko w tej chwili importują z zewnątrz. Importują, do tej pory importowały drogami morskimi, a na Morzu Południowochińskim i zresztą na Indyjskim Pacyfiku dominuje amerykańska marynarka wojenna i Amerykanie w każdej chwili byli w stanie odciąć zaopatrzenie surowcowe do Chin w każdym momencie. I Chińczycy w 2022 roku doszli do porozumienia właśnie dlatego tak łatwo z Rosjanami, ponieważ Rosja stanowi dla nich bezpieczną, lądową, nie morską, a lądową drogę transportu surowców syberyjskich. Innymi słowy, gdyby Zachód w tej chwili położył rękę na surowcach syberyjsko-rosyjskich, to automatycznie ten Zachód byłby w stanie szantażować Chiny ekonomicznie, grożąc jej zamknięciem dostaw, i to zarówno tych rosyjskich, jak i na przykład gdzieś tam z Bliskiego Wschodu poprzez blokadę morską. Chiny byłyby w tym momencie zakładnikiem Zachodu. Dlatego tak Zachodowi zależało na przejęciu Rosji i opanowaniu jej surowców. Jak to ktoś kiedyś, pamiętam, powiedział jakiś ekspert jeszcze za czasów Jelcyna, właściwie cała Rosja już jest prawie zachodnia i wykupiona przez Zachód poza resortami siłowymi. Nagle się okazało, że resorty siłowe jako centralny ośrodek kierujący państwem były w stanie to państwo podnieść, zreformować i wejść w sojusz z Chinami. I to spowodowało całkowitą zmianę sytuacji geopolitycznej. No i tutaj można powiedzieć, no właśnie, Dugin jest jednym, no, prezentuje się jako jeden z orędowników tej całej zmiany geopolitycznej, co zresztą, co ciekawe, nie jest do końca prawdą. Dlatego, że wspomniałem, że bardzo ciekawa o Duginie jest chińska strona w Wikipedii. Na chińskiej stronie w Wikipedii jest jedna bardzo ciekawa informacja. Otóż Dugin w latach poprzednich głosił tradycyjną geopolitykę niemiecką i głosił wielką wizję sojuszu Niemcy, czy w ogóle Europa Zachodnia, z Rosją i z Japonią przeciwko sojuszowi amerykańsko-chińskiemu, czy w ogóle amerykańsko-brytyjsko-chińskiemu. I co ciekawe, teraz głosi właśnie, że to z Chinami jest sojusz, bo Japonia się okazała być kolonią amerykańską, prawda? Ale na stronie chińskiej Wikipedii jest o tym bardzo duży pasus, właśnie o tym, że on wcale tych Chin nie lubił. Wprost przeciwnie, uważał, że Chiny, to polityka Kissingera, prawda? Chiny stały się sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, więc trzeba wejść w wielki sojusz z Europą Zachodnią i z Japonią przeciwko Stanom Zjednoczonym i Chinom. A teraz jakby doszło do całkowitej podmiany geopolitycznej. Co ciekawe, w żadnej książce Dugina, tych, które czytałem, nic nie ma słowa o tej podmianie. Także, a początkowo geopolityka duginistyczna wyglądała zupełnie, ale to zupełnie inaczej i paradoksalnie różniła się od oficjalnej polityki rosyjskiej, ponieważ już w doktrynie Primakowa z lat 90. był sojusz rosyjsko-chiński. I Dugin wtedy występował przeciwko tej koncepcji, no bo dlatego, że niemieccy geopolitycy, prawda, głosili sojusz Niemcy, Związek Radziecki, czy teraz Rosja i Japonia. I był tutaj, bym powiedział, niewolnikiem niemieckich geopolityków z okresu międzywojennego. Także dopiero niedawno zmienił zdanie w tej kwestii.
Tak, ja powiem teraz rzecz taką dosyć kontrowersyjną, taką rolę namiestnika Zachodu miał odgrywać na przykład Nawalny. On miał tam przejąć...
On się podczepił pod tego namiestnika. Tam najpierw było to całe Jabłoko, prawda? Ta partia Jabłoko. Ale partia Jabłoko za Jelcyna rządziła, ale potem została rozbita za Putina dosyć łatwo przez prokuratorów. No bo oni... byli tam różnymi ministrami, prywatyzowali różne rzeczy. No i tam między innymi jeden z szefów partii Jabłoko sprywatyzował własny samolot służbowy ministerialny. No naprawdę postawienie komuś takiemu zarzutów kradzieży czy korupcji nie było trudne, więc prokuratorzy to dość łatwo zlikwidowali tą partię Jabłoko. Także, a Nawalny się podczepił. Nawalny był przez całe życie zwolennikiem koncepcji wielkorosyjskich, bardzo dukinistycznych zresztą. Nawalny dopiero jak zaczął być prześladowany przez Putina, to nagle stał się przyjacielem Zachodu. Wcześniej głosił, że nie istnieje naród ani rosyjski, ani ukraiński, ani białoruski. Że istnieje jeden naród ruski i w ogóle nie uznawał oddzielnego bytu państwowego nie tylko Ukrainy, ale nawet Białorusi. I co więcej, ciągle chodził i opowiadał, że jest blondynem o niebieskich oczach, więc tam ma jakiś aryjski wygląd i tak dalej. Także to zupełnie nie klimaty liberalnego Zachodu były. I on po prostu, on był radykałem, bardziej bym powiedział zbliżonym do Dugina w gruncie rzeczy, tak? I który jak zaczął być za radykalizm właśnie, ścigany przez prokuraturę w Rosji, no to wtedy nagle twierdził, wykorzystując to, że na Zachodzie o niewiele o nim wiedziano, że on zawsze był liberałem, praworządność, demokracja, prawa człowieka i tak dalej. Ale Putin go prześladował z bardzo prostego powodu. Rosja jest państwem imperialnym, wieloetnicznym. Jeżeli ktoś głosi, że pełnoprawnymi obywatelami są tylko Rusini, Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie i twierdził, że mniejszości etniczne, niesłowiańskie powinny być pozbawione praw obywatelskich lub ich części, no to stanowi zagrożenie dla imperium, ponieważ automatycznie 1/3 mieszkańców imperium miałaby być wyzuta ze swoich praw. A więc to oznacza nakręcenie wszystkich ruchów irredentystycznych, insurekcyjnych, które chciałyby się odłączyć od Rosji. I dlatego jakby w doktrynie Putina nie ma elementu jakiegokolwiek rasistowskiego, nacjonalizmu rosyjskiego, jest imperium. I ja zawsze powtarzam, symbolem tego myślenia imperialnego był minister Szojgu, minister obrony narodowej, Tuwimiec. Tuwimi to jest 50-tysięczna grupa etniczna mongolska, przy granicy z Mongolią, tak, który kulturowo uważał się za Rosjanina, politycznie za Rosjanina, za człowieka imperium rosyjskiego, prawda? A prywatnie w domu to ja sobie jestem Tuwimcem, prawda, gdzieś tam spod granicy z Mongolią. Także tego i w takiej wizji, na przykład, którą przedstawiał właśnie Nawalny, to on byłby pozbawiony praw politycznych. Byłby prześladowaną mniejszością etniczną, dla której nie ma miejsca w Rosji. I Dugin, można powiedzieć, też przyjmuje taki program imperialny, podobny właśnie do Putina. To znaczy on oczekuje od obywateli Rosji, że mogą sobie być prywatni, kim chcą, do grupy etnicznej, jakiej chcą i wyznawać religię, jaką chcą, ale mają się politycznie identyfikować z Imperium Rosyjskim i to politycznie, a pod względem kulturowym mają się definiować jako prawosławni. To znaczy, że raz w roku idziesz do cerkwi prawosławnej i mówisz, że prawosławie jest rosyjską tradycją. A to na co dzień możesz sobie chodzić do meczetu, prawda, czy gdziekolwiek indziej, nie ma problemu. Także to jest typowa mentalność imperialna, której my Polacy nie chwytamy, nie rozumiemy, ale to moment do czasu, bo w tej chwili taką imperialną w tej chwili tożsamość tworzy dla nas Unia Europejska. Mamy być właśnie Europejczykami. Zauważmy, że już mamy takie wypowiedzi również polskich europarlamentarzystów, że ci, którzy popierają Trumpa, zdradzają Europę, tak jakby Europę można było zdradzić. Co to, kurczę, jest w ogóle za jednostka polityczna Europa, prawda? Tak. Mamy całą ideologię imperialną, praworządność, prawda, w pojęciu definiowanym przez wielką mufti, prawda, praworządności, czyli Ursulę von der Leyen, ideologię klimatyzmu i tak dalej. To są zlaicyzowane, to jest zlaicyzowane to samo, z czym jest właśnie to tak pojęte prawosławie dla Rosji, to tutaj jest praworządność plus Zielony Ład jako wyznacznik ideologii imperialnej.
Tak, ale istotą tego, co chciałem powiedzieć, jest to, że Władimir Putin i postacie takie jak właśnie Aleksander Dugin stoją na drodze pewnych sił na Zachodzie, które chciałyby uczynić z Rosji swoją kolonię, tak jak uczyniły z Polski swoją kolonię po 1989 roku, bo przecież nie mamy się co oszukiwać, że obecny rząd III Rzeczpospolitej to są ludzie, którzy nie mają swojej własnej wizji państwowości, które tylko mają wykonywać wizję płynącą właśnie od takich elit z Brukseli, z Waszyngtonu, globalistycznych, lewicowych, demokratycznych, i to samo one chciałyby zrobić z Rosją. Tylko że ci ludzie stoją im na drodze, bo Putin mówi, my tutaj sobą rządzimy, my mamy inną wizję rzeczywistości świata i my decydujemy, co tutaj się będzie działo, a nie BlackRock z Nowego Jorku czy jeszcze jacyś propagandziści LGBT, tak?
Tak, zgadza się. Znaczy tam głównym ideologiem ma być Rosjanin, czyli na przykład Dugin, prawda, a nie Ann Applebaum. Czyli to jest jakby oczywiście projekt duginistyczny, jest projektem imperialnym rosyjskim, ale jest to projekt antyglobalistyczny w tym sensie, że świat ma być podzielony na kilka, mówiąc językiem geopolityki niemieckiej, do którego Dugin tak się lubi odwołać, wielkich przestrzeni. Ma być wielka przestrzeń rosyjska, wielka przestrzeń chińska, wielka przestrzeń indyjska, wielka przestrzeń europejska, amerykańska, nie wiem, latynoamerykańska, prawda, i tak dalej. To nie są państwa narodowe, to są imperia regionalne. I różnica między Duginem a globalizmem polega na tym, że globalizm by chciał, to co mówi Klaus Schwab, jeden światowy global governance, zarząd światowy.
Tak.
A tutaj mają być wielkie przestrzenie całkowicie autonomiczne i suwerenne, które nie mają nad sobą żadnego global governance. I to jest powód, dla którego na przykład widzimy wyraźną skłonność do siebie dwóch panów, a mianowicie Putina i Donalda Trumpa. Dzisiaj, kiedy nagrywamy ten program, wczoraj poszła wiadomość, że Donald Trump rozpoczął wojnę celną z Unią Europejską. To jest koniec globalizacji. Wojny celne, to jest koniec globalizacji, koniec ideologii globalizmu. I bardzo często niektórzy zarzucali ostatnio Duginowi, od takich 2-3 lat, że stał się strasznie pro-trumpowski.
Tak.
Mało tego, liberałem się stał, prawda? Trumpa popiera, tak. Dugin po prostu zrozumiał, że Trump sprzeciwia się projektowi globalistycznemu, sprzeciwia się globalnemu handlowi światowemu, sprzeciwia się temu, żeby korporacje jakieś międzynarodowe przejmowały złoża, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I będzie propagował ideę amerykańskiego imperium, które toczy wojny celne i nie tylko celne, jak będzie trzeba, z innymi wielkimi przestrzeniami. I to jest dokładnie projekt putinowsko-duginistyczny. Rosja ma być taką drugą wielką przestrzenią. I to jest projekt oczywiście antyglobalistyczny, no bo rząd powinien być taki formalny czy nieformalny w Davos. Tam Klaus Schwab zaprasza, prawda, najbardziej wpływowych miliarderów na świecie, doprasza się polityków, z tą różnicą, że miliarderzy ciągle są to ci sami, a politycy co roku się zmieniają, bo inni są premierami, ministrami, prezydentami, więc oni pełnią taką funkcję wykonawczą w stosunku do stałego składu, bym powiedział, miliarderów i szefów wielkich korporacji zarządzających. A tu nagle się okazuje, że Chińczycy, Rosjanie, a teraz jeszcze Amerykanie wypowiedzieli temu projektowi wojnę. I paradoksalnie, jedynym częścią świata, która ten projekt podtrzymuje, jest w tej chwili Unia Europejska. I projekt wielkiej przestrzeni europejskiej jest ideologią rządu globalnego nad całym światem. Wbrew woli tego świata i propagowany przez ośrodek na świecie, który jego pozycja światowa spada w oczach, bo on się praktycznie nie rozwija, mam na myśli Unię Europejską. Stąd też jest rysujący się sojusz właśnie, czy porozumienie, przynajmniej nić porozumienia rosyjsko-amerykańskiego. I stąd mamy Dugina, który od kilku lat ciągle stawia na Trumpa. I co mu niektórzy zarzucali, że to zwariował, liberałem został, Amerykę popiera i tak dalej. Nie, nie, nie. Dugin myśli w kategoriach antyglobalistycznych, żeby świat podzielić na wielkie przestrzenie. I jedną z takich wielkich przestrzeń równoprawnych w świecie ma być przestrzeń, nazwijmy to, rosyjska z Moskwą na czele. Żeby zrozumieć projekt Dugina, to znów trzeba się odwołać do filozofii niemieckiej, a mianowicie do książki Karla Schmidta o wielkich przestrzeniach. Została ostatnio na język polski przełożona. Oczywiście każdy, kto chce zrozumieć Dugina i politykę, też i Putina, i Trumpa, powinien tą książkę przeczytać, z tą różnicą jedną, że książka została napisana w marcu 1939 roku, przed początkiem II wojny światowej, więc tam jest nadmiernie o III Rzeszy. No bo to naturalne. Trzeba jakby ten element historyczny wyrzucić, żeby zrozumieć logikę wielkich przestrzeni. Zresztą podobnie funkcjonującą u Samuela Huntingtona w jego książkach właśnie poświęconych wojnie cywilizacji. I zresztą nie jest przypadkiem, że Huntington, który raz pojechał do Davos, raz go tam zaproszono, wrócił i się naśmiewał z, jak on to nazywał, ludzi z Davos, people of Davos, tak? Że to są jacyś kompletni szaleńcy, którym się wydaje, że będą rządzić całym światem i cały świat da się sobą rządzić paru miliarderom, tak? No i w tej chwili ten projekt się załamuje i jego ostatnie tego projektu rządów tych Davos, no to właśnie jest Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, prawda, premier Wielkiej Brytanii, Donald Tusk, no i oczywiście w Polsce nasz ulubiony małżonek Ann Applebaum. To są zwolennicy tego projektu globalistycznego, który pada na naszych oczach, a Dugin w tej chwili prawdopodobnie gdzieś tam jak typowy rosyjski, bym powiedział trochę poganin, trochę prawosławny, pewnie biega koło ogniska rozpalonego przy świętym dębie i się cieszy, że projekt globalistyczny upada.
Tak, z tego co pamiętam, to wczoraj Trump nałożył 25% ceł na towary z Meksyku i z Kanady, 10% na towary z Chin. Unia Europejska jest następna w kolejce, tam chyba jeszcze do końca nie wiadomo, jak to ma. Natomiast to mówiąc,
teraz ciekawostka to, że chyba z tego co rozumiem, parę dni wcześniej zapowiedział wykluczenie z jakichkolwiek ceł najwyższą klauzulę uprzywilejowania dla Włoch i Węgier. Więc to oznacza, że gra na rozpad Unii Europejskiej. I co ciekawe, gdyby Donald Tusk kierował się polskim interesem narodowym i dbał o polskie interesy narodowe, prawdopodobnie Polska również zostałaby objęta klauzulą najwyższego uprzywilejowania, ale Donald Tusk opowiedział się za lojalnością w stosunku do Unii Europejskiej, najważniejszą lojalnością polityczną.
W momencie, gdy pan opisywał koncepcję Dugina, właśnie geopolityczne, to natychmiastowo przyszedł mi do głowy Samuel Huntington i Zderzenie cywilizacji. Pan też poszedł w tym kierunku, zaczął pan o nim mówić. Ja zawsze byłem zdania, że koncepcja Huntingtona różnych bloków cywilizacyjnych jest o wiele bardziej realistyczna niż koncepcja globalistów powołania rządu światowego i całkowitego usunięcia wszelkich różnic na świecie, bo teraz nie da się tego bez konfliktów zrobić. Natomiast to, co jest ciekawe, Huntington moim zdaniem też pozostawał pod mocnym wpływem filozofii niemieckiej i to już nie tylko Schmitta, co Spenglera, bo on chyba nawet wymienia Spenglera w Zderzeniu cywilizacji, a z kolei Dugin przecież dobrze zna tak zwaną przedstawicieli tak zwanej rewolucji konserwatywnej
w Niemczech. Tak, na Spenglera też się Dugin bardzo często powołuje.
Tak.
Zresztą zauważmy, że pomiędzy koncepcją Dugina i właśnie tą koncepcją wspomnianą właśnie koncepcją jest jeszcze jedna cecha wspólna. Dugin i to samo znajdziemy u Huntingtona, uważają, że podstawą cywilizacji jest religia. Dugin, na przykład Huntington też uważa, że istnieje oddzielna cywilizacja zachodniego chrześcijaństwa, czy to, co po niej zostało. Te resztki, które Dugin określa mianem antychrysta, prawda? A na wschodzie jest chrześcijaństwo wschodnie i on właśnie uważa, że prawosławie jest tym elementem, który łączy te ludy i narody. Także nawet tutaj widać to podobieństwo pomiędzy Huntingtonem a Duginem, bo to mamy w ogóle w tej chwili, no powiedzmy sobie szczerze, triumf zasady podziału świata na cywilizację nad projektem globalistycznym. No ja sobie wczoraj, tak powiem szczerze, wieczorem oglądałem, stwierdziłem, że wszystko to, co tutaj w książce mojej opisałem o sojuszu ekstremów w epoce globalizacji, to pierwsza moja myśl była, że to jest właśnie to, co w dniu wczorajszym zniszczył Donald Trump, niszcząc globalizację i globalizm, ponieważ rozpoczyna się wojna handlowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, co oznacza, że nie będzie już jednego zjednoczonego Zachodu. Mało tego, nagle się okaże, że już nie ma społeczności międzynarodowej. Pamiętacie Państwo, wszystkie wojny, jakie wypadał Zachód, zawsze w imię społeczności narodowej. Teraz nagle się okazuje, że społeczności międzynarodowej nie ma i jest wojna handlowa europejsko-zachodnia, konflikt o Grenlandię, prawda? Francuzi już chcą wojska wysyłać na Grenlandię, prawda, żeby bronić się przed Amerykanami. Komiczne, bo komiczne, ale jednak. Także właśnie w 31 stycznia 2025 roku prawdopodobnie upadła globalna wizja świata i Klaus Schwab przegrał.
Natomiast wie pan co, ja mam taką jedną myśl, że to może się, to jest scenariusz prawdopodobny, zakończyć tym, że Europa zostanie całkowicie podporządkowana Stanom Zjednoczonym, bo zauważmy jedną rzecz. Rzeczywiście mamy tutaj atak na globalizację, z drugiej strony, czy nie mamy szczytowego momentu amerykańskiego imperializmu, gdzie już są roszczenia terytorialne, bo chcą Grenlandię, chcą kanał panamski, który przez głupotę amerykańska lewica oddała Panamie, a to przecież Amerykanie budowali. I proszę zauważyć jedną rzecz. Stany Zjednoczone chyba nigdy tak bardzo wprost nie ingerowały w wybory w obrębie Europy, jak dzieje się to dzisiaj za sprawą Ilona Muska, gdzie on wprost nazywa głupcem kanclerza Niemiec Scholza, gdzie wprost atakuje premiera Brytanii Starmera. Trump może nie wyraża tego tak bardzo wprost, bo też może mu nie wypada, musi mieć jakieś ograniczenia jako prezydent, a Musk jako taka szara eminencja, bo Musk jest szarą eminencją w tej chwili, on atakuje już wprost i próbuje ustawiać wybory w Europie. I czy to przypadkiem nie skończy się tym, że Europa zostanie całkowicie podporządkowana Stanom Zjednoczonym? Nie uważa pan, że taki scenariusz jest możliwy?
To znaczy, jeżeli Europa miałaby zostać podporządkowana Stanom Zjednoczonym, to prawdopodobnie oznaczałoby konieczność upadku Unii Europejskiej. Dlatego, że nie wszystkie państwa europejskie są gotowe uznać, czy w ogóle chcieć współpracować ze Stanami Zjednoczonymi Trumpa. Na przykład Francja absolutnie. Wielka Brytania absolutnie nie chcą współpracować. Także to raczej by oznaczało dezintegrację Unii Europejskiej i odzyskanie suwerenności politycznej przez Polskę. Dlatego ja popieram oczywiście program Trumpa. Czy Unia Europejska, jeśli przetrwa, będzie marginalizowana? Tak. Dlatego, że nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, jak wygląda skala, linia rozwoju Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, PKB Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych był praktycznie identyczny. I następnie nastąpiło rozszerzenie o kraje Europy Wschodniej. Biedne, bo biedne, ale zawsze jakieś PKB wytwarzamy, prawda? I w tej chwili powiększona Unia Europejska ma PKB na poziomie 60% Stanów Zjednoczonych, czyli tam po 20 latach mniej więcej. To oznacza, że Unia Europejska to jest po prostu stagnacja. Powiedzmy sobie to szczerze. Ona nie biednieje, ale biednieje słabnie w stosunku do dynamicznie rozwijających się sił międzynarodowych. To znaczy utrzymuje cały ten sam poziom, ale z punktu widzenia jakby stosunku do innych potęg światowych, innych wielkich przestrzeni cywilizacyjnych, spada zdecydowanie, ponieważ wszyscy się rozwijają, a ona stoi. Dlatego Unia Europejska, to tam Ursula von der Leyen i Olaf Scholz opowiadają o centrum geopolitycznym, jednym z centrów geopolitycznych świata, przekształca się, przepraszam za wyrażenie, w zadupie światowe, ekonomiczne i prawdopodobnie proces ten będzie narastał. Mamy w tej chwili do czynienia z taką sytuacją, że Europa osiągnęła swoją apogeum w XVI wieku wraz z odkryciami geograficznymi i to była sytuacja, w której, o czym mało kto wie, w XVI wieku ocenia się, że Europa wytwarzała około 1,3% światowego PKB.
Mhm.
2/3 PKB wytwarzały Chiny i Indie.
Mhm.
2/3. I potem Europa zawojowała cały świat i pewnie wytwarzała z 80-90% tego PKB i dochodzimy do etapu, w którym znów cofnęła się do tego 1/3 i raczej odnoszę wrażenie, że tendencja jest taka, że to będzie zaraz 1/4, 1/5 i 1/10 PKB. No, przyjmujmy więcej zielonych ładów, prawda? Polityki 733 płci, to na pewno się szybciej rozwiniemy, prawda? Europa się kurczy, to jest cywilizacja zmierzchająca, cywilizacja absolutnie schodząca. No i w takiej sytuacji należy się zastanowić nad tym, czy takie państwa, jak najmniej jest jednak zepsute w stosunku do zachodu Europy, jak właśnie Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, no tam się po prostu pojawia, no w Polsce mniej niestety, w Polsce tam się pojawia taka refleksja, że być może z tonącego statku trzeba uciekać, a mając położenie geograficzne takie jak się ma, czyli na peryferiach Unii Europejskiej, ucieczka jest prostsza. Problem polega nasz psychologiczny, że my psychologicznie w ogóle nawet nie dojrzeliśmy do rozważania tej sytuacji. Paradoksalnie w Polsce jedynym politykiem, który dopuścił do siebie już psychologicznie możliwość, że Zachód tonie i trzeba się z niego będzie ewakuować, w moim przekonaniu był Grzegorz Braun. Znaczy był, jest cały czas Grzegorz Braun. Bo już tak spojrzymy na nie, Mencena czy Bosaka, to są ludzie Zachodu i oni są święcie przekonani, że ten Zachód, 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 Zachód i tak dalej. Świat się stał dynamiczny i trzeba się pogodzić z rzeczywistością, że Zachód staje się, powiem jeszcze raz, przepraszam za wrażenie, zadupiem świata i ten proces prawdopodobnie będzie się pogłębiał. I w tej chwili Donald Trump próbuje albo wymusić na Europie powrót do swoich korzeni, i z powrotem rozwój, a jak nie, no to, że tak powiem, ziemia zaorana i coś tam nowego się będzie w tym miejscu tworzyć.
Ja wiem,
no,
że...
To jest tak na poziomie no, początek V wieku przed upadkiem Rzymu, czyli gdzieś tam już ci wandalowie są na horyzoncie. No.
Ja dodam tylko na marginesie, bo trochę odchodzimy od tematu samego Dugina, że ten upadek gospodarczy Europy i jej stagnacja jest spowodowana przez socjalizm, etatyzm, biurokratyzację, której nie ma do tego stopnia w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj zapominamy o wielu aspektach, na przykład takich, że Amerykanie mają najlepsze uczelnie na świecie nie tylko ze względu na środki finansowe, tylko też na to, że one są prywatne i tam właściciel uczelni czy jakaś rada decyduje o programie nauczania, a nie ministerstwo, tak? Następna sprawa, służba zdrowia na przykład, która jest oczywistością dla Europejczyków, ale jeżeli na Zachodzie gdzieś jest wojna o państwową służbę zdrowia i opór przeciwko państwowej służbie zdrowia, tak samo jak przeciwko państwowej edukacji, to w Stanach Zjednoczonych. I w Europie rządzą biurokraci, regulacje, socjalizm, ogromne opodatkowanie i to dobija przemysł. Musk, przybywając z Republiki Południowej Afryki do Europy, nie byłby w stanie zbudować takiej firmy jak SpaceX, bo instytucje państwowe, jakieś regulacje i tak dalej by go przecież dobiły. To żadna rakieta by do tej pory nie powstała. To trochę wynika z tego.
Natomiast... Czyli dochodzimy do wniosku, że Dugin ma rację, że to jest panowanie antychrysta.
No, na pewno, na pewno. Tak. Ale co jest jeszcze ważne u Dugina dla każdego, kto jest zainteresowany czy zafascynowany tradycjonalizmem, to bez wątpienia to, że Evola i Guénon mieli na niego bardzo duży wpływ i popularność Dugina w pewnym sensie pociąga też za sobą zainteresowanie Evolą i Guénonem. To na
Tak,
pewno
zresztą ja o
trzeba.
tym szeroko piszę w innej mojej książce, w konserwatyzmie, muszę, w konserwatyzmie ezoterycznym, właśnie o tym wpływie na Dugina, właśnie Evoli i Guénona. No bo tutaj rzeczywiście to jego cała młodość to są właśnie dziwne, niezrozumiałe dla mnie fakt, że na Uniwersytecie Państwowym w Moskwie sprowadzano do biblioteki angielojęzyczne dzieła Dugina i Ewoli. Ja myślałem, że tam tylko sprowadzono Marksa, prawda? Przypiski do Marksa gdzieś tam z zachodu, jakie tam się pojawiały. A ja się po prostu bałem, że nie sprowadzono tych paradoksalnie tych przypisków do Marksa z zachodnich autorów, bo się obawiano, że mogą być rewizjonistyczne, nieortodoksyjne i pewnie takiego Dugina i Guénona prędzej sprowadzano, bo uważano, że to niegroźne, prawda, literatura imperialistyczna.
To jest bardzo ciekawe, bo tak jak panu mówiłem w czasie nagrania o Ewoli, profesor Mikołajko pisał gdzieś, że w latach 80. pisał już teksty na temat Ewoli, ale nie było szans, żeby to przeszło przez cenzurę. No jednak tam się znalazło w tej Moskwie, tak?
A w tej Moskwie, znaczy nie, bo powiem tak, co innego o tym pisać przez cenzurę, a co innego
Jaką
mieć
książkę
te
wydać?
książki i czytać, tak? To są dwie zupełnie różne rzeczy. To są kwestie właśnie, że tak powiem, za cenzury takie zawsze kontrowersyjne. Ja pamiętam, że mój znajomy mi opowiadał, jak to za głębokie komuny napisał artykuł o leninowskiej krytyce Karla Kautskiego i zaniósł do jakiegoś czasopisma, nie wiem, politologicznego czy filozoficznego. No i mu to przeszło przez recenzentów, a odwaliła mu cenzura. No to poszedł do cenzora, żeby się umówić, dowiedzieć, co jest nie tak. A towarzyszu, nie, Kautsky to rewizjonista, ale o nim piszemy. O nim nie piszemy, bo to rewizjonista od Marksa. No ale towarzyszu, tłumaczył mój kolega, no ale przecież Lenin o nim pisał i go krytykował. Ale widzicie, towarzyszu, jak Lenin skrytykował, to znaczy, że już więcej nie trzeba, wszystko zostało powiedziane i nie wolno. Ależ towarzyszu, jak Lenin o nim pisał i go krytykował, to znaczy, że wolno. I towarzysz się zastanowił długo, długo, mówił, właściwie to towarzyszu macie rację, skoro Lenin pisał, to wolno. Tak. Puścili mu ten tekst. Także w takich właśnie, przy tej cenzurze komunistycznej, to różne rzeczy niespodziewane przechodziły, a oczywiste mogły nie przechodzić. Zresztą ja pamiętam, byłem na studiach, poszedłem na studiach, to były lata 90. No to było masa ciekawych książek, właśnie wcale niekomunistycznych, wydanych w latach 70. w PRL-u za Gierka. Tak, masa była naprawdę różnych socjologicznych, Tocquevillów, Weberów, prawda, i tak dalej. To się wszystko wtedy ukazywało. Więc na Uniwersytecie w Moskwie mogli sprowadzać również te książki. Właśnie, prawda, Dugina, znaczy nie Dugina, tylko przepraszam, Guénona, prawda, i Ewoli. I do Polski, co ciekawe, wtedy tą klasykę burżuazyjną też sprowadzano. Pod warunkiem, że nie pochodziła z Hiszpanii, bo tam faszyzm. Tak.
Szanowny panie profesorze, ostatnia myśl z mojej strony. Ja jestem wielkim przeciwnikiem jakichkolwiek konfliktów z Rosją, nie mówiąc już o jakiejkolwiek próbie dążenia do otwartej wojny, z tego względu, że dzisiaj Europa i Zachód ogólnie rzecz biorąc ma jeden podstawowy problem, który nie zawsze wysuwa się na prowadzenie w naszym myśleniu, mianowicie katastrofę demograficzną. Jakakolwiek wojna jeszcze by ją pogłębiła, a Rosja, takie jest moje zdanie, ktoś może się nie zgadzać, zawsze należała do Europy szeroko pojętej i nie ma Europy bez Czajkowskiego, bez Berdiajewa, bez Andrzeja Tarkowskiego i tak dalej. Jakiekolwiek konflikty działają tylko na naszą szkodę. Pan wie, że jestem wielkim fascynatem Oswalda Spenglera, a Spengler przewidywał, że przyszłość to jest konflikt świata europejskiego z cywilizacjami znajdującymi się poza Europą. I ja nie wiem, czy on się dzisiaj nie toczy na naszych oczach, bo każdy, kto siedzi w temacie, wie, kto rządzi przedmieściami Paryża czy Sztokholmu. Nasze media oczywiście o tym otwarcie za dużo nie mówią, nie donoszą informacji, natomiast w Szwecji wybuchają nieustannie bomby i ci ludzie, którzy rządzą już tymi przedmieściami, jeszcze może nie w 100%, ale podejrzewam, że to może być kwestia czasu, to nie są Europejczycy, ludzie pochodzący z Europy, z Zachodu, i myślę, że jakiekolwiek tutaj konflikty z Rosją, pogłębianie tego, to jest tylko strzelanie w kolano naszej cywilizacji, która ma o wiele większe problemy, niż to się pozornie wydaje.
Pokój pomiędzy Europą, czy w ogóle NATO, a Rosją jest możliwy pod warunkiem spotkania na szczycie, który wytyczy po prostu, jak to się ładnie mówi w politologii, zdelimituje, czyli określi granice wpływów pomiędzy dwoma wielkimi przestrzeniami. Dlatego tego sobie myślę powinniśmy życzyć i czekamy na spotkanie zapowiadane. Trump, Putin, obydwaj przywódcy już się zapowiedzieli. Jeśli to spotkanie nie doprowadzi do pokoju, to niestety będzie tylko źle i wojna może się również rozprzestrzenić również na Polskę. Więc liczmy na to, że to spotkanie dojdzie do skutku, a odnoszę wrażenie, że obydwaj ci przywódcy czują do siebie pewnego rodzaju miętę, jak to się mówi, ponieważ obydwaj dostrzegają, że mają do czynienia z poważnym, charyzmatycznym, mającym wizję przywódcą po drugiej stronie i tacy ludzie się są w stanie ze sobą dogadać. Gorsze byłoby spotkanie Putina z Ursulą von der Leyen, prawda, bo to byłoby ble, ble, ble o prawach człowieka i praworządności, a tutaj spotkanie Putin-Trump będzie spotkaniem dwóch realistów politycznych, którzy będą konkretnie mówili o polityce światowej.
No i co by nie mówić o Duginie, to jednak uważam, że jest wartościowe, że się o nim dyskutuje, z tego względu, że jest filozofem, a filozofia, jak to niestety niektórzy mówią, na Zachodzie umarła, tak samo jak umiera myślenie, więc dyskusja na temat jakiegokolwiek filozofa, którego idee są nośne, rozprzestrzeniają się w mediach i tak dalej, jest wartościowa w tej epoce, w której z myśleniem są ogromne problemy, szczególnie na Zachodzie.
Tak, zgadza się. Jak mówił wspomniany tutaj Evola o Amerykanach, Amerykanie zaprzeczają kartezjanizmowi, bo Kartezjusz mówi, że myślę, więc jestem, a Amerykanie nie myślą, a są. I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć.
Tak jest. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu. Do widzenia.
Do widzenia.